Z daleka ją omijają Andora, Czarnogóra i Kosowo, chociaż posługują się walutą euro. Monako, Watykan i San Marino również posługują się euro, choć z Unią jakoś się układają. W Unii Europejskiej 27 państw ma sporo powodów zarówno do niezadowolenia, jak i względnej radości. Ma swoje minusy, plusy również się pojawiają. W historii Europy nigdy nie było tak długiego okresu pokoju, pewnie dlatego za propagowanie pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka Unia Europejska otrzymała w 2012 roku pokojową Nagrodę Nobla. Choć jesteśmy zjednoczeni w różnorodności, powiewa nam nad głowami flaga europejska. Przy dźwiękach Ody do Radości to niektórzy widzą, jak od lat coraz bardziej interesy całej Unii podporządkowane są naszym niemieckim sąsiadom czy nieco odleglejszej Francji. Tylko to jeszcze nic. Według prognoz ONZ Unia ma paść ofiarą Afryki. Jak to możliwe? No, słaby rozwój demograficzny. Do 2100 roku Afryka ma stać się najbardziej ludnym kontynentem świata. Obecnie Unia ma największy rynek wewnętrzny na świecie. 30 milionów firm generuje PKB powyżej 14 bilionów euro. Każda debata Parlamentu Europejskiego tłumaczona jest na 23 obowiązujące języki urzędowe. Traktat z Maastricht z 1993 roku, tworzący Unię, ustanowił federacyjną polityczno-gospodarczą machinę, a traktat lizboński z 2009 dało członkom opcję opuszczenia Unii. Choć Wielka Brytania przystąpiła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wraz z Irlandią i Danią w 1973 roku, to już opuściła ją w 2020 po referendum z 2016. Dzień Europy obchodzony jest 9 maja. Stolica mieści się w Brukseli, gdzie co środę odbywają się posiedzenia Komisji Europejskiej. Z kolei w Strasburgu odbywają się posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Ponad 25 tysięcy urzędników przez lata udowadniało, jak bardzo można być zaślepionym przepisami, by omijać zwykły, zdrowy, ludzki rozsądek. Norwegia musiała czuć pismo nosem. Dwukrotne referendum w kraju jednoznacznie pokazały, że nie ma sensu się przyłączać. Myśmy dołączyli w 2004 roku, a flagi nowych krajów zawisły na masztach stworzonych w Stoczni Gdańskiej. Bulwersują zarobki europosła, kiedy się okazało, że ponad 1250 zł otrzymuje się za zjawienie się na obradach plenarnej sesji. To gdzieniegdzie zawrzało. Tak jak może wrzeć, kiedy się słyszy niektóre pomysły eurodeputowanych. Drukowanie reklam bezpośrednio na jajkach chociażby. Ten pomysł nie przeszedł. Wycofano chociażby przepis mówiący o tym, że banan jest bananem, kiedy ma przynajmniej 14 cm długości, czy zakrzywienie 27 mm. Różne bywają absurdy, kusi, by przytoczyć marchewkę będącą owocem, ślimak będący rybą, czy to, że Unia zabrania dzieciom do lat 8 dmuchać balony, bo to przecież niebezpieczne. Słodki ziemniak czy jadalna część rabarbaru również są owocami, kalosze muszą mieć instrukcję obsługi. Wejście na drzewo wymaga specjalnego zezwolenia i to po uprzednim przeszkoleniu. Woda z kolei nie nawadnia organizmu, a śliwki nie przeczyszczają. Urzędnicy unijni nie potrafią się doszukać właściwych związków przyczynowo-skutkowych. Natomiast związków nie należy się dopatrywać, kiedy przyglądamy się rzepie, bo rzepa jest rzepą, czy brukiew jest brukwią, za wyjątkiem przykładu, kiedy brukiew stanowi wypełnienie tradycyjnego pieroga kornwalijskiego, bo wtedy nagle, magicznie staje się rzepą. Wszystko musi mieć swój paragraf, na wszystko musi się znaleźć przepis. We własnym domu nie możemy się czuć bezpieczni. Przepisy określają, ile wody musi spłukiwać nasz sedes. Nawet zmywanie podlega pod paragraf. Od placówek prowadzących żywienie zbiorowe wymaga się m.in. notowania temperatury wody, godziny mycia, a także informacji, co się zmywało i czym się zmywało. Na to wszystko pracowali ciężko eurodeputowani, a kiedy już się napracują, kiedy zmęczą się przepisami, wymęczą paragrafami, to może przejść na zasłużoną emeryturę. Tylko rzecz jasna, należy pozostawić po sobie wysprzątany gabinet. Tego wymaga kultura, ale i przepis. A do tego jest doklejony inny przepis, że za tę jakże ciężką i znojną czynność europoseł dostanie w podzięce 50 tysięcy złotych nagrody. Pora przedyskutować samą Unię. Jej zwolennicy twierdzą, że Unia to kraina samych superlatyw. Dba o konkurencję i kontroluje poczynania koncernów, przyczynia się do wzrostu dobrobytu, roztacza opiekę nad konsumentami. Dzięki niej koszty życia maleją, no i rzecz jasna, propaguje zdrowe odżywianie czy ochronę środowiska. Łatwiej nam się pracuje czy podróżuje w jej obrębie. Wspieranie edukacji, badań naukowych, bezpieczeństwa wewnętrznego jest powodem do dumy, a europejskie zaangażowanie na świecie w kryzys uchodźczy i w walkę o ograniczenia biurokracji powinny nas wszystkich cieszyć, tylko że jest to jedna strona medalu. W 2005 roku premier Kazimierz Marcinkiewicz nie posiadał się z radości, krzycząc yes, yes, yes.
Mniej więcej yes, yes, yes.
Kiedy politycy PiSu cieszyli się na myśl nadciągającej rzeki pieniędzy. Ponad 100 miliardów euro miało załatwić wiele na lata 2007-2013. Na lata 2014 i 2020 Donald Tusk tryskał niepohamowaną radością, kiedy zapowiadał ponad 105 miliardów euro. Tylko w tym układzie nasz kraj nie jest jedynie cudownym dzieckiem obsypywanym prezentami. Nasz kraj musi mocno dopłacać do całego interesu. I to nie mało. Weźmy teraz sobie liczby. Te mówią same za siebie. 150 miliardów euro. Brzmi niebotycznie. Dzięki temu myślimy o tej kwocie optymistycznie. Ludzie kupują, firmy inwestują, gospodarka nabiera rozmachu, a wystarczy rzec, że to 105 miliardów euro. Tylko że pamiętajmy o tym, że ta magiczna kwota jest rozłożona na 7 lat. Przekraczanie setki w tych miliardowych obietnicach finansowych jest celowym zabiegiem marketingowym i politycy doskonale sobie z tego zdają sprawę. Rocznie mamy zatem 15 miliardów, a wystarczy przytoczyć, że PKB Polski na początku 2020 wynosił ponad 600 miliardów. Rzecz jasna, 15 miliardów piechotą nie chodzi, ale trzeba pamiętać, że przy okazji pieniędzy unijnych nie da rady się wykręcić od propagandy. Bo szumnie jest na temat górnego pułapu środków, bo w corocznych budżetach kwoty są już niższe i to średnio o 12%. Każdy może podliczyć, jeśli ma taką wolę. Zamiast 100 miliardów otrzymaliśmy w latach 2004-2012 ponad 20% mniej środków, 66 miliardów euro. Czyli z 15 robi się już 11 miliardów. Z racji, że jest się członkiem Unii, to należy opłacać składkę. Z takich, powiedzmy, realnych 88 miliardów euro zwracamy 25 miliardów. Tylko ciekawie się robi, kiedy uzmysłowi sobie człowiek, że takie państwa jak Niemcy, Holandia, Szwecja, Dania czy Austria wynegocjowały sobie ulgi. A to oznacza, że pozostałe kraje unijne muszą ulgi ich pokryć. Czyli między innymi nasz przecież zamożny kraj. Dochodzi jeszcze do tego zakup zagranicznych obligacji. W skrócie chodzi o to, że jeśli przykładowo uzysk netto środków z Brukseli wynosi powiedzmy 45 miliardów euro, to NBP był zobowiązany dokonać zakupu zagranicznych obligacji za 47 miliardów, czyli o 2 miliardy więcej, a powiedzmy sobie, że to głównie niemieckie i brytyjskie obligacje. Tym sposobem dokładamy do międzynarodowego interesu 2 miliardy euro. Prawdopodobnie nabywanie zagranicznych obligacji było jednym z warunków przystąpienia Polski do Unii. Co ciekawe, zakup obligacji nasilił się chociażby kiedy przed 10 laty ratowały się przed załamaniem rynków finansowych i systemów bankowych. To nierozgłaszany wymiar europejskiej solidarności. Niezamożny kraj, Polska, wspiera finansowo bogate kraje unijne, ale nie bezinteresownie. Każdy wyróżniający się polski polityk potem trafia do jakiegoś finansowego Eldorado. Były premier Marcinkiewicz trafił do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, a potem wstrzelił się do jednego z największych banków inwestycyjnych świata, do Goldman Sachs. Jan Krzysztof Bielecki został szefem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a potem prezesem PKO SA, którego posiadaczami są Włosi. Nasz kraj patrzy na Unię przez pryzmat kryzysów, między innymi rzecz jasna strefy euro, migracji czy chociażby Brexitu. Nasze dołączenie do Unii było przedstawione jako niebywały sukces. Wielu z nas po dzisiejszy dzień ceni sobie przynależność, mamy ku temu powody. Polska zyskała dzięki polityce spójności, która m.in. poprawiła poziom infrastruktury publicznej. Pieniądze napływające z Unii wzmocniły samorządy terytorialne. Rolnicy zyskali wiele, ale trzeba powiedzieć, że Unia przekazuje im mniejsze dopłaty bezpośrednie w porównaniu do tych, które otrzymują rolnicy w starych państwach członkowskich. Tym niemniej rośnie eksport polskiej żywności. Nasza gospodarka połączyła się silnymi więzami głównie z gospodarką niemiecką, największą gospodarką w Unii. Choć dzięki temu oba kraje odnoszą znaczne korzyści, to mimo wszystko nie jest korzystne dla gospodarki takie uzależnienie od gospodarki sąsiedniego kraju. A co za czym idzie, różnice między Europą Środkową a wschodnią historycznie zostają podtrzymane. Dla nas ważna jest szansa na naukę czy pracę w bogatszych krajach Unii. Ważna również jest swoboda podróżowania, która szczególnie jest ułatwiona w strefie Schengen. Są i problemy. Rynek usług chociażby nie został w pełni zliberalizowany. Niemcy, Francuzi czy choćby Skandynawowie bronią się przed napływem taniego pracownika, na przykład z Polski, bo jego koszty zatrudnienia są niższe. Dlatego powstała dyrektywa o pracownikach delegowanych. Ta ogranicza napływ pracowników z Europy Środkowej do pracy w Europie Zachodniej. A przecież wszyscy jesteśmy równi. Polski model gospodarki opiera się na niskich kosztach, dlatego jesteśmy dzisiaj konkurencyjni. Martwić może, a raczej powinien, pomysł harmonizacji podatkowej, czyli podwyższenia podatków w Europie Środkowej do poziomu na Zachodzie. Konkurencyjność nasza wymagałaby wówczas zmiany modelu gospodarczego. Musiałyby się u nas pojawić zaawansowane technologie z wysokim kapitałem ludzkim. W Europie nasz kraj kojarzony jest jako Zielona Wyspa, czyli kraj długotrwałego, wyraźnego wzrostu gospodarczego. W Europie Południowej i Zachodniej poziom zaufania do Unii Europejskiej spadł, a za przykład niech posłużą Włosi. Niegdysiejszy euroentuzjastyczny naród po kryzysie strefy euro, borykający się z kryzysem migracyjnym, już teraz podważa Unię. Niektórzy eksperci dowodzą, że unia walutowa jest źle skonstruowana. Nierówności makroekonomiczne mają się całkiem dobrze. Kraje z konkurencyjnymi gospodarkami, jak choćby Niemcy, odnoszą korzyści z systemu wspólnej waluty. Najsłabsze kraje doświadczają za to pogorszenia tempa wzrostu gospodarczego, ograniczenia zatrudnienia, spadek wysokości płac czy wzrost długu publicznego. Brytyjczycy, jak wiadomo, opuścili Unię. Trochę ze względu na kryzys migracyjny, trochę z racji nie do końca bezinteresownego Trybunału Sprawiedliwości czy zbyt wielkiego wkładu finansowego do budżetu europejskiego. Tak zwany Brexit prowokuje myśl o chociażby Polexit. Zdecydowana większość z nas chce jednak pozostać w Unii, ale rozumiemy też, że to jak jest na chwilę obecną, to nie jest tak jak być powinno. Jedni opowiadają się za jeszcze silniejszą integracją, inni są za państwami narodowymi. Nie pomaga na pewno spór toczący się o to, czy prawo europejskie dominuje nad krajowym prawem konstytucyjnym. I sporo narodowych trybunałów zgodnym chórem powtarza jak mantrę, że nie. O supremacji nie ma mowy w traktacie lizbońskim, a jedynie coś sugeruje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii. Tak zwany spór konstytucyjny w Polsce może równie dobrze odbyć się w Niemczech, gdzie uważa się powszechnie, że niemiecka konstytucja nie podlega zasadzie supremacji. Polexit jest raczej hasłem utworzonym przez opozycję. Może nie, no większość tak uważa. Bo przy 89% poparciu dla siedzenia dalej w Unii, nikt poważnie nie proponowałby wychodzenia z jej struktur. Wyjście z Unii oznaczałoby poważne konsekwencje gospodarcze. Oznaczałoby to koniec funduszy europejskich. Skończyłby się preferencyjny dostęp do rynku wewnętrznego. Skończyłaby się symbiotyczna relacja ekonomiczna między naszą gospodarką a niemiecką. Nasze wyjście oznaczałoby ułożenie na nowo stosunków z Unią, Wielką Brytanią, USA, Chinami czy nawet Rosją. Unia Europejska zmieniła się. Zwiększyły się wpływy Niemiec i Francji. Zwiększyło się wymuszanie decyzji na słabszych partnerach. Silniejsze państwa czy instytucje europejskie ingerują w politykę wewnętrzną słabszych państw, szczególnie kiedy te państwa mają odmienne zdanie, aniżeli to jedyne słuszne. Póki co dzięki Unii, ale i sobie samym, możemy powiedzieć, że nasz kraj jest stabilny geopolitycznie i ekonomicznie. Wszyscy się zgodzimy, że tak jak dzisiaj wygląda Unia Europejska, pozostawia wiele do życzenia. Natomiast różni nas to, jak ma ona wyglądać w przyszłości. Twór powstał w 1993 roku i kryzysy ukazują miejsca, gdzie przydałyby się jakieś konstruktywne rozwiązania. Jakie będą to rozwiązania? Kiedy nastąpią i czy nastąpią, zależy od nas, naszych rządów i tego, czy patrzymy wszyscy w jednym kierunku. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki w górę, jeżeli nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok. No i rzecz jasna, zachęcam do dołączenia do Discorda, żeby sobie porozmawiać, zasugerować jakiś następny film. No i link do Discorda jest pod filmem. Dzięki bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, co mu dała Unia Europejska. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.